Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dobry wieczór. Po wakacyjnej przerwie kłaniam się Państwu ponownie. W Magii kina gości dzisiaj reżyser i scenarzysta Bodo Cox. Witam Cię pięknie.
Dzień dobry Państwu.
Pozwolisz, że podejdę do naszej rozmowy w sposób chronologiczny. No wiesz, chronos, czas, logos, nauka. A mówiąc zupełnie serio, chciałbym się cofnąć do pierwszej dekady tego stulecia, bo to ważny okres. Stajesz się wtedy, można powiedzieć, ikoną polskiego OFF-u, a później kina niezależnego. Ja rozdzielam te dwa terminy, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Czy zgadzasz się z taką klasyfikacją, z taką opinią o sobie? Ikona OFF-u.
Brzmi to bardzo dobrze, więc...
Nie będziesz protestował.
W moim interesie jest, żeby być tak nazywanym. Bo rzeczywiście w tamtym okresie razem z braćmi Matwiejczyk byliśmy dosyć prężną grupą filmową. Ja grałem w ich filmach, czy bardziej występowałem. Czasami oni pomagali mi przy moich, albo brali udział przed kamerą, albo za. Więc rzeczywiście w tamten czas, 2003-2007, to moja aktywność w tym środowisku była bardzo mocna.
W ogóle końcówka lat 90. i początek tego stulecia to był znakomity okres dla polskiego OFF-u. Jak sądzisz, co o tym decydowało?
Myślę, że łatwość do dostęp do kamer amatorskich, jedno czy tam trzy przetwornikowych, już w cenie powiedzmy jednej pensji, zależy ile kto zarabiał, ale można było dosyć szybko uzbierać na taki podstawowy sprzęt do realizacji obrazu i dźwięku. I myślę, że to i taka chęć właśnie robienia filmów, moda na robienie filmów sprawiła, że tamten okres był bardzo kreatywny.
Wspomniałeś o grupie wrocławskiej. Rzeczywiście ona się wyróżniała. Bracia Matwiejczykowie, no i ty. Najpierw grałeś w ich filmach, później sam je zacząłeś realizować.
Najpierw zrealizowałem swój film pierwszy, razem z Jackiem Hamotym, Crime Sorry. I tam na planie poznałem Dominika Matwiejczyka, który mnie wziął do swojego filmu Bolączka sobotniej nocy.
Aha.
I ten film był hitem festiwali filmowych.
No ale Krew z nosa później była, która też była hitem.
To już tak, to już był pełnometrażowy film. Rzeczywiście nawet wygrał konkurs kina niezależnego w programie drugim Telewizji Polskiej. Mhm.
No, był pokazywany też na festiwalu w Gdyni, kiedy jeszcze był konkurs kina niezależnego.
To
zresztą
prawda.
Tam się poznaliśmy.
Tak.
Ty grałeś u Matwiejczyków nie tylko w Krwi z nosa, ale pamiętam w Ugorze też Dominika,
tak,
Matwiejczyka i w Homofader,
tak,
Piotra,
tak,
Matwiejczyka.
Tak, tak, tak.
Mówię o tych filmach nie bez przyczyny, bo byłeś nagradzany. Ty tak skromnie powiedziałeś, występowałem. No, grałeś w tych filmach.
Dostałem parę nagród łącznie z,
tak,
z gdyńską nagrodą.
Wyróżnienie na festiwalu. Za dwie role wtedy chyba, tak?
Tak?
Za Ugór i za Homofader,
tak,
jeżeli
tak,
dobrze
tak,
pamiętam.
Tak, tak.
Ale za Krew z nosa dostałeś z kolei tak zwanego Offscara, czyli
tak, dzisiaj
offowego
jest to nagroda,
Oscara imienia Jana Machulskiego.
Tak. To było w 2005 roku. I w tym roku też miał premierę mój film Marco Pejzodzie Rowerów, który również zdobywał wiele nagród w Polsce, ponieważ bardzo dużo było festiwali kina amatorskiego, offowego w tamtym czasie. Chyba w każde województwo miało kilka przynajmniej.
Teraz chyba już nie ma tylu festiwali, prawda?
Nie interesuję się tym tak bardzo. Są, jeszcze jestem zapraszany czasami, ale one zmieniły formę i są, czasem mają oddzielny blok, jak na przykład na Kameralnym Lecie Filmowym w Radomiu, gdzie są takie stricte niezależne amatorskie filmy.
Freedom Film Festival.
Też, tak, tak.
Bardzo zacna impreza, znam. Wrócę jeszcze do grupy wrocławskiej, bo współpracowaliście, a powiedz mi, co was łączyło poza tą współpracą, a jakie były między wami różnice? Bo jednak robiliście zupełnie różne filmy.
Co nas łączyło? No, generalnie zajawka na robienie filmów. To był bardzo taki ferment twórczy. Myślę, że poczucie humoru. Myślę, że Piotrek ma cięższe
tak,
i abstrakcyjne. Dominik ma bardziej subtelne i abstrakcyjne. Ja myślę, że mam też poczucie humoru, przynajmniej wtedy dosyć oryginalne.
I też abstrakcji nie brakuje ci.
Tak, tak, tak. I ten realizm magiczny już się pojawił wtedy.
Mimo tych udanych występów aktorskich jednak nie podążyłeś szlakiem aktorskim. Reżyseria stała się dominująca.
No ja nie mam takiego talentu aktorskiego, żeby się nazywać aktorem. No, jak jestem sobą przed kamerą, się wygłupiam, to powiedzmy, że jest to, czy było zabawne. Natomiast dziś już pracując z zawodowymi aktorkami i aktorami byłoby niestosowne, żeby nazywać siebie aktorem.
Tak się zastanawiałem, kto z OFF-u zaistniał później w mainstreamie. I pierwszy film, który był pokazany, OFF-owy, w kinach, To wiesz, jaki był?
Życie ma sens. Nie? Że życie ma sens. Nie? Kalafior?
Kalafior Jacka Borcucha. Tak. Tuż po nim, że życie ma sens, Grześka Lipca. No, Skaj Piastowskie to też było silne ugrupowanie,
tak,
w Zielonej
oni
Górze.
Byli, oni byli wcześniej, że tak powiem, na rynku.
Niż wy.
Mhm. I nawet film, że życie ma sens, trafił chyba do 100 najważniejszych polskich filmów. Nie pamiętam dokładnie nazwy tej listy, ale jest wymieniony właśnie w gronie profesjonalnych filmów polskich. Jako jedyny niezależny, taki no, stricte powiedzmy amatorski, bo to był tworzony przez entuzjastów, a nie zawodowców.
To prawda. Grzesiek mimo docenienia w środowisku ofowym jednak nie zrobił kariery w mainstreamie.
Mam nadzieję, że jeszcze ma czas, jeśli ma taką wolę, bo teraz jest jeszcze łatwiej robić filmy.
No już jest po 50.
No, myślę, że no, są przypadki reżyserów, którzy robili kariery nawet po 60. jak Haneke. Nie wiem, co u Grzegorza dokładnie. Rzadko się spotykamy od święta, ale rzeczywiście brakuje go w tym środowisku filmowym, ponieważ również miał bardzo ciekawą optykę na rzeczywistość.
No tak, ale Borcuch, Lipiec, no i ty w zasadzie.
Borcuch rzeczywiście debiutował filmem niezależnym.
Ale ja go nie mam jako w myślach jako człowieka z OFU.
Ale jest wykształconym chyba przede wszystkim aktorem też.
Tak, on jest po naszym studium, po Baduszkowej, przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. To prawda. No i w zasadzie zrobił ten Kalafior i potem już był mainstream, więc to nie był ktoś
chyba
taki,
Tulipany
kto
był
w OFie.
Następny, prawda? Jeśli dobrze pamiętam.
No tak, ale to już był film.
To był film profesjonalny. Tak. No jest nas kilku. Jeszcze jest reżyser Konrad Niewolski, który również
słusznie
zrobił film
Symetria chociażby.
Ale wcześniej chyba Deal.
Tak.
Jeśli nie mylę tytułów.
To jako jeszcze kino niezależne.
Tak, tak. Więc można by pewnie uzbierać taką jakiś bus na 7 miejsc.
Słuchaj, wybrałeś reżyserię, ale w pierwszych swoich filmach obsadzałeś się jednak. Wprawdzie to nie były role wiodące, jak w obrazach Matwiejczyków.
Bo ja bardzo lubiłem się wygłupiać.
Taki znak.
Tak,
że
tak. Teraz
tak jak Hitchcock się pojawił czasem.
W moich profesjonalnych filmach można mnie usłyszeć w niektórych scenach jako lektor albo człowiek z głośników.
Po pierwszych takich warsztatowych wprawkach zrobiłeś trzy filmy zauważone i docenione w świecie OFU. Wspomniałeś już o Marco P. i Złodzieju Rowerów. To był jeszcze krótki metraż, ale potem były duże formy. Sobowtór i Nie panikuj.
Nie panikuj to był mój ostatni ofowy film i on również dostał nagrodę w sekcji niezależnej w Gdyni.
Tak. To wiesz, by to były duże formy, które już wyróżniały się, powiedziałbym, tak jak pamiętam, profesjonalizmem zdjęć, dobrym montażem i nawet takim, powiedziałbym, rozmachem realizacyjnym.
Rzeczywiście można powiedzieć, że ten film jest dość udany. Niedawno go oglądałem przy jakiejś okazji retrospektywy.
I jak go odbierasz po latach?
No oczywiście są tam miejsca, które dzisiaj by już nie powstały ze względu na obyczajowość i poprawność polityczną.
No tak.
Ale wciąż jest miejscami bardzo zabawny.
Udawało ci się też namawiać do współpracy takich aktorów jak Marcin Dorociński, Wojciech Metzfeldowski, Joanna Szczepkowska, pamiętam, też się pojawiła w twoim filmie, Sebastian Stankiewicz, nieodżałowany Tadzie Szymków.
Tak.
Czy jeden z czołowych polskich celebrytów, Krzysztof Ibisz, się też
również
wystąpił
w
Sobowtórze.
W roli Krzysztofa Ibisza.
Samego siebie.
No. Krzysztof Ibisz, ja wtedy pracowałem przy programie reality show Bar. Było to nadawane w Pulsacie i miałem bezpośredni dostęp do Krzysztofa Ibisza i poprosiłem go o taki epizod i on się zgodził jak najbardziej. Było to dosyć sympatyczne spotkanie.
Wszyscy oni, ci aktorzy, których wspomniałem, wystąpili w twoich filmach niezależnych. Powiedz mi, łatwo było ich namówić?
Jeszcze trzeba wymienić Grzegorza Wojdona, który zagrał i w Nie panikuj, i główną rolę.
I w Marco P. Złodzieje
Rowerów. Złodzieje Rowerów. Mhm. On również, już występując u mnie, był po zakończeniu szkoły teatralnej we Wrocławiu. Bogdan Grzeszczak niestety odszedł bodaj w zeszłym roku, głównie związany z teatrem w Legnicy, więc Robert Moskwa też w tym pierwszym filmie zagrał, Mariusz Drężek. Mm-hmm. Więc ja zawsze miałem taką ambicję i bezczelność, żeby mimo braku budżetu zapraszać do współpracy profesjonalistów.
Grali za darmo?
Czy taką profesjonalistkę jak Teresę Sawicką, która później...
Świetna wrocławska aktorka.
Ta później zagrała w Dziewczynie z szafy dużą rolę. No przeważnie były to za dziękuję, za zwrot kosztów, albo za jakąś taką stawkę symboliczną. Mm-hmm. Albo w przypadku większych ról na procent. Jeżeli film został kupiony przez telewizję na Canal Plus kupowało i kupuje takie produkcje, no to powiedzmy, że z tych pieniędzy rozdzielaliśmy między sobą. Tak.
Co w tym okresie ofowym było dla ciebie najważniejsze? Powiedz, to była raczej taka zabawa w kino, czy jednak podchodziłeś serio do realizacji filmów?
Na pewno serio, bo nawet jak się wygłupiałem, to chciałem, żeby to było emisyjne i docierało do jak największej ilości osób. Ale głównie ta wolność, którą daje kino niezależne, kiedy jest się producentem, scenarzystą, człowiekiem od cateringu i dźwięku zarazem przy takich produkcjach, ta wolność dawała wielką frajdę. Dzisiaj, robiąc profesjonalny film, przechodzę przez sito najróżniejszych komisji, też gusta producentów i tak dalej, i tak dalej. Wciąż mam wolność, ale już jednak ona jest weryfikowana. To, co powstaje na ekranie, ten scenariusz jest z każdej strony czytany, oglądany. Ale nie narzekam. Akurat mam szczęście również przy serialu, który robiłem Ludzie i Bogowie dla Telewizji Polskiej.
Serial historyczny.
Tak, tam na podstawie nie mojego scenariusza, ale tam na szczęście miałem również dużą swobodę. Na przykład rzadko się zdarza, żeby reżyser miał wolną rękę co do obsady. I mi się akurat wtedy udało...
Przy serialu,
że zaakceptowali tą obsadę bez mrugnięcia okiem. I dzięki temu możemy tam zobaczyć debiutujących aktorów, aktorki. To się rzadko zdarza. Przeważnie wybór głównej obsady to jest, bierze w tym udział...
Bezpieczny taki.
I dyrekcja stacji, i producent wykonawczy. No, bardzo dużo ludzi, są dyskusje itd., itd. Tutaj jakimś sposobem ówczesny dyrektor Muzyczuk i producentka Jolanta Filipowicz nie wtrącali się, że tak powiem, brzydko, ale
no rzeczywiście też nie
mieli, no dostali jakby do zaakceptowania bardzo dobry zestaw, więc po prostu czuli, że to jest to. No i tak to się sprawdziło, bo można wiele zarzucić temu serialowi, natomiast obsada jest wyśmienita moim zdaniem.
W 2010 roku dostałeś się do Łódzkiej Szkoły Filmowej i to zakończyło twój ofowy rozdział. Przeszedłeś do nurtu głównego, ale o tym porozmawiamy sobie za tydzień. A po krótkiej przerwie recenzja filmowa. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Co jest grane? Filmowe nowości.
Po wakacyjnej magii kina nie może oczywiście zabraknąć zaproszenia na film. Od wczoraj na ekranach polskich kin gości francusko-niemiecki obraz Młodsza siostra, który wyreżyserowała Hafsia Herzi. To czwarty film w reżyserskim dorobku utalentowanej aktorki o algiersko-tunezyjskich korzeniach. Wspominam o tym nieprzypadkowo, bo często bohaterkami jej filmów są imigrantki. Podobnie dzieje się w Młodszej siostrze. Scenariusz oparty na autobiograficznej książce Fadimy Das pokazuje wchodzącą w dorosłość dziewczynę z muzułmańskiej rodziny, która przybyła do Paryża z Algierii. Okres jej przemiany wyznaczany jest przez pory roku. Od wiosny do kolejnej wiosny towarzyszymy Fatimie, zdającej maturę i rozpoczynającej studia filozoficzne. W tym czasie zmaga się ona z wewnętrznymi konfliktami wynikającymi z uświadamianej sobie orientacji homoseksualnej, która nie może być zaakceptowana w islamie, a także w jej rodzinie o tradycyjnych poglądach. Okazuje się, że nie zawsze jest łatwo być sobą, nawet w niezwykle tolerancyjnej i libertyńskiej Francji. Młodszą siostrę obejrzała także Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Zgodzisz się z taką wymową filmu?
No, absolutnie się zgodzę. Natomiast libertyńska Francja może tak, ale w jednej części. Natomiast Francja to jest kraj, jak wiesz, imigrantów, wielokulturowy. I tutaj ta wielokulturowość jest bardzo mocno wyeksponowana. Natomiast dla mnie to jest też film o dojrzewaniu, o tym, jak ścierają się w człowieku różne siły. Nie wiemy dokładnie, kim jesteśmy. Próbujemy znaleźć własną tożsamość. I taka właśnie jest Fatima. Młoda dziewczyna, bardzo introwertyczna. Dziewczyna, która jest zbuntowana właściwie przeciwko temu, co czuje, tak? Ona sama nie wie, co się z nią dzieje, właściwie jak się określić. Dodatkowo mamy ten aspekt religijny, który tutaj nic wspólnego z libertynizmem nie ma, bo jak wiesz, muzułmanie są bardzo tradycyjni, chociaż ta rodzina jest dość dobrze zasymilowana, na co dzień ona nie chodzi w chuście, natomiast modli się, ta wiara i Bóg jest dla niej dość istotny i dlatego przeżywa taki konflikt
wewnętrzny. Tak, to są jej wewnętrzne sprzeczności, oczywiście, z tym się zgadzam. Ale wiesz, oglądając Młodszą siostrę, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, może się z tym nie zgodzisz, że jest to film wykoncypowany. Wszystko się tu zgadza. Mamy bohaterkę imigrantkę. Jest silny wątek LGBT. Wielokulturowość, o której powiedzieliśmy. Opresyjna w jakimś sensie wiara. Polityczna poprawność w pełnej krasie. Tylko co z tego?
No ja poznawczo nie zgodzę się z tobą do
poznawczo
końca.
Ten film, przynajmniej dla mnie, nie wnosi niczego nowego.
Ja nie wiem, czy każdy film powinien wnosić coś nowego.
Dla mnie tak.
Czasami, moim zdaniem, bardzo często filmy podejmują te same wątki, tylko kwestia tego, w jaki sposób zostaje to zrealizowane. Tak sobie myślałam o tym, że żyjemy w swoich bańkach, nie rozumiemy pewnych społeczności, bo też nie mamy takiego światopoglądu. Dla mnie tutaj nie było nic, co miałoby związek z poprawnością polityczną. Raczej przyglądałam się tym środowiskom, które są dla mnie zupełnie obce. Dla mnie to było ciekawe zderzenie, bo są pewnego rodzaju kluby, miejsca, do których ja nie chadzam, których ja nie znam. Nie wiem też, jak te osoby się zachowują.
Ale chodzi mi o to,
dla
że
mnie to było
o takich klubach, miejscach i tych problemach, to ja już widziałem sporo filmów,
no,
wiesz.
Ja nie i dla mnie ten film miał walor jednak poznawczy.
Ciekawa jest też obserwacja, skoro mówisz o środowiskach paryskich licealistów i studentów. Maturzyści, szczególnie płci męskiej, zachowują się niczym chłopcy z podstawówki. Nie wiem, czy się zgodzisz.
No tak, to jest film o dojrzałości.
A studenci filozofii są infantylni, raczej płytcy. Nie wiem, czy pamiętasz scenę w stołówce, gdzie pytają Fatimę o ulubione kreskówki, hobby i tak dalej. No dla mnie to jest raczej poziom konwersacji 14-latków. Być może ten infantylizm jest Anno Domini 2026 nie tylko we Francji.
Nie tylko we Francji, absolutnie. I to nie będę się tutaj mądrzeć, ale wielu psychiatrów wypowiada się na ten temat, mówiąc, że współcześnie 18-latkowie są emocjonalnie na poziomie 15-latków. Jest to tendencja światowa, więc myślę, że tak.
To jest dobra obserwacja
tak,
w tym filmie.
Tak, dobra reżyserka i tak wnikliwa, no, zbadała ten temat.
Polecasz młodszą
Polecam,
siostrę?
Zdecydowanie. To nie jest kino dla każdego, ale...
Tak. Ja z kolei mówię na własną odpowiedzialność. Zapraszamy do kina młodszą siostrę. Dziękuję ci, Iwona, za spotkanie.
Dziękuję, dobranoc.
W Magii Kina to wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.